Drogo umiłowani w Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, sprawia mi wielką radość, jak również składam hołd Ojcu Niebieskiemu i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że znowuż po wielu przebytych milach, bo prawie już ponad 4000 mil, mówiąc poprawnie, to powinien powiedzieć 4000, tak, mil, przejechaliśmy w Stanach Zjednoczonych i właśnie Bóg pozwolił mi właśnie po tej wędrówce znowuż znaleźć się z braćmi i siostrami już w pobliżu naszej bazy. To jest Chicago, bo mi się wydaje, że już prawie jestem w Chicago. Dlatego patrząc na braci i sióstr, widzę twarze, które raczej już widzieliśmy się raz. Przekazywałem wszystkie pozdrowienia z braci i siostry, chyba słyszeli te, które miałem z Polski od braci i sióstr, całego, że tak powiem, narodu polskiego. Więc nie będę czas zajmował może na te pozdrowienia, bo na ogół braci i siostry już widzieliśmy się raz. Ale oprócz tych pozdrowień teraz z drogi, bracia i siostry, gdziekolwiek byliśmy w zgromadzeniach, prosili mnie i głosowali, że gdziekolwiek będziemy, ażeby braciom i siostrom tutaj w Stanach Zjednoczonych przekazać serdeczne pozdrowienie. Więc jako do indywidualnego zgromadzenia te serdeczne pozdrowienia przywożę od zgromadzenia z Mishawaka, Culver, Grand Rapids, Detroit, oczywiście Chicago, bo pierwsze byłem w Chicago, też zapomniałem, nie wspomniałem o tym, Buffalo, Syracuse, Holyoke, Staffield, Ludlow, z North Broadfield, z Nashua, z New Haven, z Rolling Falls, z New Britain, z Waterbury, z New York, z New Jersey, z Baltimore, z Belle Vernon, Cleveland. Siostry głosowali wszędzie, że gdziekolwiek jeszcze będę, ażebym przekazał braciom i siostrom serdeczne życzenia i pozdrowienia oraz życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych. I te serdeczne życzenia od waszych braci przywożę również do tego zgromadzenia braciom i siostrom. Umiłowani w Zbawicielu, pragnę w chwili wieczornej, zebraliśmy się tutaj, pragnę z braćmi i siostrami podzielić się pewnym tematem. Bracie i siostry mi wybaczą, że człowiek jest tak jak kondensator. Nie wiem, czy bracie i siostry znają takie urządzenie elektryczne, które, żeby ono oddało energię, trzeba go naładować. Więc do tego kondensatora ładujemy energię, a on potem się rozładuje, więc żeby z powrotem mógł pracować, wykonać jaką pracę, trzeba go z powrotem naładować. A ja przyznam się braciom i siostrom, że prawie już drugi miesiąc, jak podróżuję, nie miałem czasu właśnie tego, żeby z powrotem naładować swój umysł, swoje uczucia, a wiele tej energii już rozładowałem, dlatego bracia i siostry wybaczą mi, jeżeli moje uczucia, moje zdania, czyli moje określenie niektórych zagadnień biblijnych nie będzie na właściwym poziomie, takim jak należałoby, bo wiemy, że jesteśmy tylko ludźmi, ale liczę na braci i siostry, że my wszyscy jesteśmy poetami. Liczę na wasze natchnienie, braci i siostry, że to, co ja nie dopowiem, to resztę braci i siostry sobie dośpiewają w swoim sercu jako chrześcijanie, którzy już tyle lat badają tą wspaniałą księgę Pismo Święte. Dlatego braci i siostry wybaczą mi, że może na dzisiejszy wieczór, ponieważ jest dość taka ciężka atmosfera, wezmę taki temat lżejszy raczej i może krótszy. Mam na myśli pewien temat ze Słowa Bożego, zwłaszcza z listu świętego Jakuba, ze słów zapisanych w 5 rozdziale, a w 14 wierszu. I temat nasz będzie się nazywał walka o zdrowie nowego stworzenia. Walka o zdrowie nowego stworzenia. Święty apostoł Jakub tak pięknie mówi w tym 5 rozdziale, a w 14 wierszu. Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim i pomazują go olejkiem w imieniu Pańskim. Więc, bracia i siostry, kiedy czytamy ten wiersz, to jak uważamy, czy święty Jakub miał na myśli może chorobę taką fizyczną, czy może raka, czy cukrzycę, czy jeszcze jakąś inną chorobę, jakieś inne bóle i kłucia w boku czy w głowie? Chyba nie. Wszyscy zgodzimy się tutaj z tym, że święty apostoł Jakub chyba tu miał inną na myśli chorobę, kiedy mówi, że jeżeli ktoś choruje między wami. Więc okazuje się, bracia i siostry, że to nowe stworzenie, które od chwili spłodzenia przez baptizo, które uczyniliśmy przez ofiarowanie, ono również rozwija się w nas, tak jak w ciele matki. I ono ma się narodzić, ale wiemy, że w tym okresie matka musi bardzo uważać na pokarm i na wiele rzeczy, jeżeli chce, żeby to dziecię spłodzone przyszło zdrowe na świat, nie kaleką. Dlatego my, bracia i siostry, jako nowe stworzenia, czy my zwracamy dosyć uwagi na to, czy my dbamy o to nowe stworzenie, czy używamy odpowiednich środków, czy dbamy o zdrowie tego nowego stworzenia, tak samo jak o tego starego człowieka. Powiedział mi jeden z braci tutaj, w właśnie, i to może, że prawdę, że dobrze, że brat przyjechał, bo za parę lat to prawdopodobnie już nie będzie do kogo przyjechać w Stanach Zjednoczonych. Bracie i siostry, nie dlatego, żebyśmy się tym cieszyli, albo żebyśmy się tym smucili, bo że bracia nasi odchodzą do Pana, ale przez ten krótki czas, kiedy ja tu jestem z wami, już 5 drogich nam braci i sióstr odeszło z naszego grona. A szczególnie braciom i siostrom przyznam się również brata, którego krótko znałem, ale bardzo głęboko pokochałem serdecznie, jak ojca, mogę powiedzieć, brata Szybkiewicz. I dlatego, bracie i siostry, właśnie jest nam smutno i widzimy, że człowieka dzisiaj w waszym wieku zwłaszcza, bo nie tylko w waszym, bo ja chociaż jestem w średnim wieku, ale już muszę powiedzieć, że też muszę różne pastylki co rano i co wieczór zażywać na to, żeby podtrzymać to ledwo pukające serce. I bracie i siostry, ale wiemy, że jak tam gdzieś nas kujnie w boku, to nie czekamy do następnego dnia, tylko zaraz pędzimy do lekarza, a potem do apteki. Ale czy z taką samą czujnością, troskliwością i uwagą zwracamy na nowe stworzenie? Czy z taką samą uwagę i z taką samą troską zwracamy uwagę na zdrowie nowego stworzenia? Tak jak powiedział święty Jakub, jeżeli kto choruje między wami, to mówi, powiedział nam, co mamy zrobić. Ale mnie nie chodzi o tą drugą część. Żeby bracia może pomyśleli, że brat Kaleta jest starszym, to się uważa za ważnego lekarza. Chodzi mi raczej tylko o tą pierwszą część, że nowe stworzenie może zachorować. I chrześcijanin musi pamiętać o tym, co temu nowemu stworzeniu dać, jaką dietę zastosować duchową, żeby ono mogło się rozwijać i żeby ono mogło się narodzić. Żeby chwila śmierci, bracia i siostry, chwila tego końca świata, którą badacze obliczają różnie, za 10, za 20 i za 100 lat, a ona może być dzisiaj dla nas w nocy. Koniec świata dzisiaj w nocy dla nas może być, bracia i siostry. Bo nie wiemy, czy jutro rano będziemy mogli oglądać cud słońca. A bracia i siostry, czy my jesteśmy gotowi na spotkanie z wiecznością? Na spotkanie z Panem? Czy nasze nowe stworzenie jest odpowiednio rozwinięte, abyśmy mogli właśnie uzyskać pierwsze zmartwychwstanie? I dlatego widzimy, bracia i siostry, że najwięcej na świecie jest lekarzy. To nie jest wcale przesada. Nie ma takiego człowieka, jakbyście się go spytali, jak was coś boli albo kuje, żeby wam nie doradził, co trzeba zrobić, albo jakie proszki trzeba wziąć. I dlatego prawie, że wszyscy ludzie na świecie są lekarzami. Wszyscy. Każdy wie, co na co wziąć. I jako przykład to wam mogę podać, że król Zygmunt August w Krakowie to takie pytanie wstawił swoim dworzanom. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale jest historyczny, jest taki opis historii polskiej, że jakich ludzi najwięcej, jakiego zawodu jest na świecie? No to wszyscy tam wymieniają różne zawody, a jego władzem, tak jak każdy król na dworze dawniej, to miał takiego władza, żeby go uweselał, jak był smutny. I właśnie, chociaż ci władnowie to czasem byli również bardzo często smutnymi. Tak jak to nie wiem, czy bracia słyszeli to opowiadanie, że przyszedł jeden człowiek do lekarza i mówi, żalił się na nerwy, że jestem taki rozstrojony, że mnie nic nie cieszy. Wszystko mnie smuci, z niczego nie jestem zadowolony. Dom mam piękny i niczego mi nie brakuje, ale nie chce mi się żyć na świecie. To ten lekarz popatrzył i mówi, jak pan jest taki rozstrojony, a był cyrk w tym mieście, to tam niech pan idzie wieczór do tego cyrku, tam władzem pewien występuje, który potrafi rozśmieszyć i weselić. A ten właśnie człowiek patrzy się na niego i mówi, panie doktorze, to właśnie jestem ja. I dlatego właśnie ten władzem Stańczyk, właśnie on się nazywał Stańczyk, to był człowiek bardzo dowcipny i wesoły. I on odpowiedział temu królowi, że najwięcej na świecie jest lekarzy. No ale król teraz mówi, jeżeli chcesz wykraść ten zakład, to mi udowodnij, że to jest prawda. A cały Kraków go bardzo doskonale znał, bo często bawił całą ludność Krakowa. To on se obwiązał gębę, jak my to po polsku mówimy, szalikiem tak w koło, zawinął się chusteczką i udał, że jest chory, wyszedł na ulicę. A król z nim. No to wszyscy się interesowali nim. Co ci jest, kochany Stańczyk, bo co ci się stało? Mówi, dom mnie boli. To nie było jednego człowieka na ulicy, żeby mu coś nie doradził. Różne okłady, proszki. I właśnie król się przekonał, że najwięcej na świecie jest lekarzy. Wszyscy na świecie są lekarzami, umieją leczyć. Ale, bracie i siostry, widzimy, że najtrudniej jest być jednak lekarzem. Jednak najtrudniej jest być lekarzem. Jak rzadko gdzie są niedocenieni i za nic poczytani bardzo często właśnie cudzy, ci, którzy powinni w odpowiedni sposób dawkować właśnie ten materiał budujący nowe stworzenie. Ale my musimy zwrócić uwagę, bracia i siostry, że nie tylko zgromadzenie, chociaż jest bardzo ważnym i najważniejszym czynnikiem, święty apostoł nas uczy, że rozwój nowego stworzenia jest niemożliwy bez społecznego zgromadzenia, bez spotkania się z braćmi i siostrami, ale przede wszystkim my jako nowe stworzenia, my musimy sami pamiętać o tym, co potrzeba, dla naszego rozwoju, abyśmy mogli właśnie zgodnie z prawami, logiką Słowa Bożego i z prawami Bożymi rozwijać się jako nowe stworzenia. Bo to jest najistotniejsze. Choćbyśmy zdobyli cały majątek, choćbyśmy nawrócili milion ludzi, poganów czy murzynów na wiarę chrześcijańską, ale jak my, bracia i siostry, sami nie rozpracujemy naszego nowego stworzenia, nie rozwijemy go w odpowiedni sposób, to na nic to wszystko będzie, cała ta praca. Dlatego tak jak powiedziałem, że bracia mi wybaczą, że wziąłem taki lżejszy trochę temat i przypomniał mi się jeden przykład, że jak spotkał się, mając na myśli tych lekarzy, że raz spotkał się lekarz medycyny i lekarz weterynarii. To jest lekarz, który leczy ludzi i lekarz, który leczy zwierzęta. No i skarżyli się na to, że takie trudne mają życie, że coraz ciężej im żyć, że coraz więcej chorób, coraz trudniej uleczyć kogoś, coraz te leki są bardziej, coraz mniej stosowne. A właśnie mówi, i dlatego właśnie powiedział ten lekarz, który leczy ludzi, temu zwierzę, który się skarżył temu weterynarzowi, że mówi, co tam tobie, mówi, ty leczysz zwierzęta. Dasz dobry proszek, czy zły, to wszystko jest. To nie musisz się tym przejmować. Ale ja mówię, z ludźmi mam do czynienia. Ale ten weterynarz mówi, no tak, ale tobie to człowiek powie, co go boli. Czy go głowa boli, czy go kuje gdzieś, a mnie mówi, krowa nie powie, czy koń, co mu dolega. I właśnie kiedy raz zachorował właśnie, ten lekarz weterynarii właśnie zachorował. Zachorował i zawołał tego lekarza medycyny, tego kolegę sobie. Kiedy leżał na łóżka, to teraz słyszę ten kolegę, mówi, co ci jest? A ten nic nie odpowiada, tylko mu się. Mu, zamuszał tam, jak krowa. No mówi, powiedz, co ci jest? A mówi, mu. I się pyta trzeci raz. Udał właśnie ten weterynarz, bo się sprzeczali o to. A ten trzeci raz zamruczał, znowu mówi, mu. No to ten jego kolega już nie miał wyjścia, przepisał jakieś proszki i mówi do żony, jak nie pomoże, to dorżnąć. Tak, bracia i siostry, dzisiaj wygląda medycyna. To sobie sami lekarze ułożyli takie opowiadanie o sobie. I dlatego my nie powiemy, że ona jest bezsilna, ale te widzimy śmierć, umierając, umrze. Ten wyrok dzisiaj coraz większe i coraz szersze kręgi zatacza. 35 milionów ludzi umiera codziennie. Czy zdolni jesteśmy sobie wyobrazić ten koszmarny powóz pogrzebowy, gdybyśmy 35 milionów pogrzebów złożyli w jeden kondukt? Jeden kondukt gdybyśmy ułożyli, a popatrzmy, jak straszne żniwo śmierć zabiera. A prawie cała ludzkość choruje. Dzisiaj nie ma człowieka, żeby mu coś nie dolegało. Pomimo tego, że szanujemy medycynę, że ona właśnie próbuje wszelkimi sposobami pomóc temu człowiekowi, ale widzimy, jest bezsilna. Jest bezsilna w stosunku do człowieka i dlatego podobnie jest nowym stworzeniem. Nowe stworzenie, mówi święty Jakub, może również zachorować. I dlatego chrześcijanin musi być bardzo, bardzo ostrożny. Najważniejsze jest, że właśnie w każdej chorobie jest słuszne postawienie diagnozy. I to jest najważniejsze i najtrudniejsze, ażeby zastosować odpowiedni lek. Więc to, co najważniejsze lekarz ma do wykonania, jak przyjdzie chory do niego, to postawić diagnozę. Jeżeli lekarz postawi słuszną diagnozę, to wtedy może człowieka odpowiednio leczyć. Ale ile taki lekarz może błędów popełnić? Ile ten człowiek musi być razy zbadany? A czasem może się pomylić jeszcze, zanim ta diagnoza będzie słusznie postawiona, co dolega temu człowiekowi, żeby wtedy zastosować odpowiednią medycynę. Podobnie jest i w rzeczach duchowych. I dlatego właśnie, bracie i siostry, przydałby się taki lek na wszystko. Taki lek na wszystko, żeby był taki lek, który by leczył wszystkie choroby, to by niepotrzebne było stawianie diagnozy, prawda? Czy wątroba, czy serce, czy żołądek, czy nerki, wszystko jedno, jakby był taki lek. Przed wojną podobno był taki lek, nazywał się, może bracia i siostry pamiętają, Expeller. Expellerem przed wojną nasi dziadkowie wszystko leczyli, wszystkie choroby. Ale dzisiaj niestety medycyna nowoczesna nie ma takiego. Nie ma takiego leku. I my dzisiaj widzimy, że podobnie jest nowym stworzeniem. My również musimy pamiętać o tym, że nowe stworzenie, jeżeli dolega mu coś, jeżeli nie rozwija się w sposób właściwy, to każdy brat i każda siostra musi sobie postawić odpowiednią diagnozę. Co mi potrzeba jeszcze? Co więcej mam uczynić, aby mógł rozwijać się ku chwale Bożej? Bo to jest najważniejsze. Na to się poświęciłem. Na to ofiarowałem swoje życie. Na to zrezygnowałem z Królestwa Bożego, szczęścia, które ludzkość otrzyma na ziemi, żeby uzyskać wyższe szczęście, większą radość. I dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chrześcijanin uświadomi sobie wielką odpowiedzialność i wagę tego zagadnienia, żeby nowe stworzenie mogło być zdrowym. I dzisiaj widzimy ludzkość i nawet kler wykorzystuje wszystkie sposobności do tego, bracie i siostry. Do tego dochodzi nawet, że tak jak brat dziś mi dał jeden wycinek z waszej gwiazdy polarnej, że właśnie podają, że nawet oszukuje się ludzi. U nas tam w Kalwarii jest takie cudowne miejsce, że jest taka święcona woda, że jak się raz w rok tam zajedzie, jak się spróbuje, to podobno leczy wszystkie. To ostatnio tam zagnieśli prawie 15 ludzi. To do tej wody się cisną. W XX wieku cywilizacji. A w tym właśnie waszym piśmie tu wyczytałem, że również relikwie Jana 23 zostały przyłożone jakiejś zakonnicy do ciała i została cudownie wyleczona. W XX wieku cywilizacji popadły, jacy ludzie są jeszcze, jak potrafią się dać okłamywać i oszukiwać. Bo człowiek jest dzisiaj gotowy wszystko uczynić, bracie siostry, do znachora, do lekarza, gdziekolwiek, żeby mu ktoś pomógł i żeby ktoś go ratował w jego chorobach, w jego trudnościach fizycznych. Bo sami wiemy to po sobie. Ale czy tak samo jesteśmy, bracie siostry, czuli na punkcie nowego stworzenia? Czy tak samo jesteśmy, wyczuleni, że jeżeli tylko coś przemyślimy o tym, czy to nasze nowe stworzenie rozwija się w właściwy sposób? I dzisiaj dlatego właśnie tysiące ludzi umiera. A wiele setek umiera nawet z niewłaściwej diagnozy i z niewłaściwego leku. Że lekarz czasem nie postawi właściwej diagnozy i pacjent umiera, ale to zostaje tylko w klasie ludzi, w gronie ludzi uczonych. Nikt nawet o tym nie wie, bo oni się nawet nie przyznają do tego, a sami może nawet nie wiedzą, że zamiast leku odpowiedniego to dali człowiekowi trucizny. I dlatego u nas w Polsce jednemu lekarzowi takiemu, który właśnie brał tylko pieniądze od pacjentów, a wielu właśnie zamiast wyleczyć to poszło, jak to mówią po polsku, na tamten świat, to mu jeden z dowcipnych po tym, jak zmarł, postawił taki napis na nagrobku, że tu leży lekarz przez jego pamięci, a obok niego jego pacjenci. Tak właśnie dzisiaj jest. I my dlatego jako chrześcijanie, bracia i siostry, musimy się starać o to. My musimy się starać o to, żebyśmy nowe stworzenie może mieć słaby wzrok. I chociaż krótkości, gdybyśmy wspomnieli, słaby wzrok jest symbolem nauk. Jeżeli my będziemy mieć jako nowe stworzenia słaby wzrok, nie będziemy mieć wyczulonego, wysubtelnionego tego wzroku, na nasze oczy zakładamy okulary, a żeby lepiej widzieć, tak samo jest ze Słowem Bożym. Nowe stworzenie, kiedy ma słaby wzrok, powinno starać się o to, używać zaraz sposobów różnych kształcenia, a zaglądania do literatury biblijnej, ażeby mogło mieć czuły i ostry wzrok na zagadnienia biblijne. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy tyle różnych teorii krąży po świecie między chrześcijanami. To jedna grupa chrześcijan to inne teorie wyznaje. I bracie i siostry, to nam nic nie pomoże. Ani nawet brat starszy nam nie pomoże, lecz żebyśmy nasze oczy, my sami musimy dobrze widzieć, my sami musimy umieć rozeznać na to, co patrzymy, czy to jest prawdą, czy to jest błędem, czy to wytrzymuje krytykę Słowa Bożego i logikę boskiego planu. Bo wtedy nowe stworzenie ma słaby wzrok, pozostanie ślepe czasem. Chodzi nowe stworzenie i ślepe jest. Nowe stworzenie może mieć tak samo słaby słuch na nauki Słowa Bożego. Czyli taki słaby słuch, że słucha, a nic nie słyszy. Słucha, a nic nie słyszy. Także to czasem jest nawet bezcelowe mówienie. I dlatego, bracia i siostry, czy nasze nowe stworzenie podobnych trudności nie przeżywa, musimy sami stwierdzić. Następnie z wielkim niebezpieczeństwem nieprzyjmowanie pokarmu. Widzimy, jak to dzisiaj my dbamy wszyscy co rano, co południe, co wieczór. Sam nawet, kiedy przyglądam się, to sam sobie tak jednej siostrze powiedziałem, że jak zajadę do Polski, to będę miał trudność się z powrotem przyzwyczaić do naszego menu, bo tu tak jest to wszystko ułożone, że czy jest witamina D, czy witamina C, czy witamina A. A czy my tak dbamy, to nowe stworzenie, że tak otrzymuje te witaminy? Że my tak dbamy o ten pokarm, żeby ciało właśnie podsilamy, podsycamy, a czy my dbamy o to, żeby to nowe stworzenie odpowiednio nakarmić? Bo jak go nie będziemy nakarmić, to usknie. Widzimy, jak piękna historia jest prorokiem Danielem. Kiedy on święty został do niewoli trzech młodzieńców, to on jako Izraelita nie chciał jeść ze stołu królewskiego. Piękne, wspaniałe potrawy, ale były bałwanom ofiarowane. Bo on mówi, ja nie będę ja. Bo przełożony się mówi, Paul mówi, ja nie mogę, bo mnie król Anwi zamorduje. On mi powierzył was w moje ręce. Ale Daniel mówi, my będziemy jeść tylko jarzyny. Taki jak my, jak Pan przepisał dla nas i zrób próbę przez parę dni i potem porównasz nas z tymi właśnie twoimi podwładnymi i nas. I jak ta próba wypadła? Pomyślnie wypadła dla Daniela, prawda? Dlatego my musimy w jakiejś siostry wiedzieć, jaki pokarm spożywamy. Nie każdy pokarm jest zdrowy dla nowego stworzenia. Jeżeli chrześcijanin ma podjąć, jeżeli dostanie takie grube dzieło, to niech najpierw się zastanowi, czy warto czasu na to. Czy warto oczu, czy warto czasu, umysłu, naszego i naszych sił i zdrowia, czy my z tego otrzymamy jaką korzyść, jak to przestudiujemy. I dlatego to przyjmowanie pokarmu jest bardzo ważne. Bardzo niebezpieczny jest duchowy letarg, bracia i siostry. Jest taka choroba, człowiek uśmie, żyje, ale nie rusza się, nic nie widzi. Taki duchowy letarg jest teraz. A pycha, a zazdrość, a bojaźń, a zniechęcenie, a nienawiść, to są te wszystkie mikroby, zarazki, chorobotwórcze, które szatan właśnie stara się zaszczepić nowemu stworzeniu, żeby go zarazić i żeby umarło. No, żeby nie mogło otrzymać, a bracie i siostry, pierwszego zmartwychwstania. Dlatego my jako chrześcijanie, a to bracie i siostry, musimy pamiętać, że chory to jest duchowo znużony. Dlatego święty apostoł Paweł mówi nam w pierwszym liście do Koryntian, jak czytamy jego piękne słowa, w 11 rozdziale, a od 30 wierszu, gdzie mówi nam te poważne i głębokie słowa. Dlatego między wami jest wiele słabych i chorych i niemało ich zasnęło. Tak mówi święty apostoł Paweł. Że dlatego, że nie czuwali o zdrowie nad zdrowiem nowego stworzenia, to mówi święty apostoł Paweł, dlatego między wami wiele jest słabych i chorych i niemało ich zasnęło. Bo gdybyście się sami rozsądzali, nie bylibyście sądzeni. Lecz gdy sądzeni bywamy od Pana, bywamy ćwiczeni, abyśmy światem nie byli potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie ku jedzeniu, oczekiwajcie jedni drugich, a jeżeli kto łaknie, niech żyje w domu, abyście się na sąd nie schodzili, a inne rzeczy, gdy przyjdę, to wam opowiem i postanowię. Bo to są piękne ostrzeżenie świętego apostoła Pawła. Właśnie dlatego my musimy pamiętać o tym, że dlatego między wami wiele jest słabych i chorych. I my sami sobie jesteśmy bardzo często temu winni, że nie zwracamy uwagę. Mówi właśnie dlatego, dlaczego? A, bracie i siostry, niechże wtedy człowiek samego siebie doświadczy. Każdy brat i każda siostra nie powinien czekać, aż kto mu palcem wytknie, tylko sam powinien samego siebie doświadczać, tak jak to czyni z ciałem cielesnym. Dlatego, tak jak powiedzieliśmy, że co roku musimy iść do lekarza na różne badania, na różne przeglądy, a to samo powinniśmy czynić z nowym stworzeniem. I dlatego, bracie i siostry, ciekawi jesteśmy, ilu jest takich chorych, lub było takich chorych, którzy zastosowali się do rady świętego apostoła Jakuba. I jeżeli w takich okolicznościach wylewany był olejek czy kwas na zranionych i chorych. Jeżeli właśnie ktoś z braci albo ze sióstr zachorował, poczuł się źle pod względem duchowym i teraz zachodziła sytuacja taka, że trzeba było stawić sprawę przed zgromadzeniem albo poprosić brata starszego, żeby usłużył, to zapytajmy samych siebie w takich wypadkach, czy był wylewany na rany olejek czy kwas. Czy ten olejek taki, który miałby uleczyć i podnieść chorego, czy raczej go dobiliśmy jeszcze przez swoje zachowanie i niewłaściwe postępowanie. Oto jest również bardzo ważnym czynnikiem. Bardzo ważnym czynnikiem, bracie i siostry, że my musimy zbadać samych siebie. Ważnym czynnikiem jest współczucie z chorym. Jeżeli brat albo siostra przeżywa doświadczenia, jeżeli nawet któreś z tych chorób duchowych przeżywa jest chore, to my musimy umieć współczuć z nim. Najważniejszym czynnikiem jest współczucie. Bo jeżeli spotkamy się z człowiekiem zimnym, okrutnym, nierozsądnym, który zamiast pomóc jeszcze nas popchnie, a w żadnym wypadku taki starszy nie powinien być zgromadzeniu, który powinien być raczej tym lekarzem, żeby pomagał. Oto, bracie i siostry, mamy piękny przykład. Mamy wiele przykładów, ile może współczucie. Ja niedawno w prasie wyczytałem, u nas w Europie, w Anglii zaszedł wypadek i to autentycznie, że młoda dziewczynka i młody chłopiec, którzy byli posłowie jako narzeczeństwo, dali sobie słowo, że wejdą w stan małżeński, a on musiał służyć jeszcze służbę wojskową, jako marynarz na morzu służył. I kiedy właśnie w międzyczasie ta jego narzeczona zachorowała na chorobę Heine-Medina. Na chorobę Heine-Medina, nie wiem, czy bracia i siostry wiedzą, to jest nieuleczalny paraliż. Także Heine-Medina odjęła jej władzę w nogach, nie mogła chodzić, musiała być wożona na wózku, że została kaleką. A ponieważ była szlachetną dziewczynką, więc napisała do swojego narzeczonego list, że zwraca mu słowo, że zachorowała na Heine-Medina i zwraca mu słowo, jakie sobie postawili w narzeczeństwie. Ale ten Gerald White, bo tak się nazywał ten marynarz, odpisał jej taki krótki list. Kocham cię i nigdy cię nie opuszczę. I kiedy bracie i siostry po roku wylądował w Portsmouth w Anglii, zobaczył swoją właśnie narzeczoną, która wybiegła na jego spotkanie na zdrowych nogach. Lekarze stwierdzili jakby cud, że właśnie to uczucie, że właśnie ten jej narzeczony odpowiedział jej, że kocham cię i nigdy cię nie opuszczę, zrobiło taki przewrót w jej organizmie jakimś całym, że po prostu organizm przemógł tę chorobę i zdrową się stała. O, bracie i siostry, właśnie u nas w szkole jeden nauczyciel zarządził Dzień Uczciwości. I pytał się potem tych uczniów, no w jaki sposób byście komuś pomogli. Dzień współczucia takiego. I pyta się takiej małej Marysi, a Marysiu, a coś ty zrobiła? A mówi, no ja nie miałam co zrobić, ale mówi, szłam, mówi, ulicą i jedna dziewczynka stała, siedziała na schodach i płakała. I ja sobie siadłam koło niej i też bym płakała. Pomogłam jej płakać.
Właśnie siostry, właśnie to współczucie jest ważnym czynnikiem.
Ono jest pięknym czynnikiem, bo nawet Pismo Święte mówi: płaczcie z płaczącymi, a cieszcie się z cieszącymi. Jeżeli brat nasz albo siostra przeżywa trudności, doświadczenia, jeżeli nawet czasem upadnie na wąskiej drodze, to my mamy zadanie właśnie wylać ten olejek współczucia naszego, naszej dobroci, naszej miłości, podnieść go, a nie dobić go. I tak właśnie mówi Pismo Święte. I są ludzie, którzy mają zaszczyt z tego, że umią się niczym nie przejmować, ale takim nie może być chrześcijanin. I wątpimy, czy tacy mogą być zwycięzcami. Są tacy ludzie. Ja tam się niczym nie przejmuję na świecie. Nie umie się niczym przejmować. Tacy ludzie może nawet są zdrowsi od nas, bo się niczym nie przejmują, ale nie takim ma być chrześcijanin. On musi umieć współczuć z naszym bratem, z naszą siostrą, z naszą matką, z naszym ojcem, który czasem przeżywa w starości również smutne dni opuszczenia, z naszą rodziną i z naszymi sąsiadami i ze wszystkimi, jeżeli ma być tym królem i kapłanem, który w przyszłości ma podźwigać całą ludzkość. To, bracie i siostry, dziś bylibyśmy przerażeni, jeżeli dziś są ludzie na świecie, którzy gdyby im dziś Bóg dał władzę, to by dziś już spalili świat. Dziś byliby gotowi cały świat spalić, bo go osądzili na którą śmierć. A gdyby im tak Pan Bóg rzeczywiście dał władzę, dlatego to musi być klasa ludzi, która ma podźwigać cały świat wraz z Chrystusem, a przez całe 1000 lat. Do doskonałości, do szczęścia, do zdrowia i do pokoju. I to jest, Jezus był takim, bracie i siostry. Chrystus był dla nas tym pięknym przykładem, kiedy, jak wiemy, szedł w stronę miasteczka Nain i kiedy zobaczył tą biedną wdowę, która odprowadzała swojego syna, tą jedyną pociechę i podporę swej starości, kiedy widział właśnie Chrystus płaczącą matkę za zwłokami swojego syna, to on nie mógł przejść obojętnie. Chrystus nie mógł przejść obojętnie, kiedy zobaczył łzy tej matki, tej kochanej istoty, która właśnie walczyła o to zdrowie swojego dziecka, a teraz musiała go odprowadzić do grobu, a która może sobie marzyła, że ten mi będzie moją podporą w mojej starości, pociechą i w moich trosk i moich smutków. I dlatego Jezus, jest powiedziane, wyciągnął rękę i zatrzymał orszak pogrzebowy. I jest powiedziane, że wrócił syna matce. Oddał go matce, kiedy powiedział, kiedy właśnie zbudził go z takiej siostry z okrutnej śmierci. Jak ta matka musiała się cieszyć. Bo Chrystus był współczułem. On nie umiał przejść koło boleści i koło smutku, ażeby nie współczuć. Dlatego my również, my bracia i siostry, jak gdybyśmy to my byli, popadźmy na Jezusa Chrystusa. Kiedy zbliżał się do Jerozolimy wraz z uczniami, to by sobie tak mógł powiedzieć, bo Chrystus wiedział o tym, że w 70 roku przyjdzie straszne zniszczenie, że kamień na kamień z tego miejsca nie zostanie. Bo ci ten lud właśnie, który go przyjąć miał, naród żydowski, to go jeszcze zamordował i ukamionował. To my, gdybyśmy stanęli, to byśmy powiedzieli: dobrze ci tak, za to, że mnie krzyżujesz, kamionujesz, że mnie prześladujesz, to nic z ciebie nie zostanie, ani ślady. A czy tak Jezus postąpił? On w raczej też jest Pismo Święte nam mówi, że co zrobił? Rozpłakał się. Rozpłakał się nad Jerozolimą. Łzami współczucia właśnie. O, mówił, ty, gdybyś ty znało ten dzień, że właśnie zamiast przyjąć Chrystusa odrzuciło, to Jezus rozpłakał się z żalu i z bólu, że to, co tak pięknie widzicie zrobione, a z tego zostanie tylko ruina i mróz. Chrystus nie cieszył się tym, że Jerozolima zostanie zniszczona, ale płakał nad tym. Płakał, bo miał serce pełne miłości. I dlatego my również powinniśmy być podobni. My musimy pamiętać jako chrześcijanie, że tak jak dla ciała i zdrowia ziemskiego są choroby zakaźne, wirusy, mikroby, to przed nimi bronimy się czystością i izolacją chorych od zdrowych. Prawda? Jeżeli jest człowiek chory na zakaźną chorobę, to są izolacje, specjalne miejsca w szpitalu, gdzie nie może się taki człowiek ze zdrowych stykać. Bo on rozsiewa wirusy, te choroby. I od tych wirusów możemy się, bracia, bronić tylko przez czystość. Przez czystość. I przez niestykanie się z chorym. Podobnie w rzeczach duchowych. Podobnie w rzeczach duchowych święty apostoł Paweł ostrzega nas i mówi w liście do Żydów. Mówi nam te poważne słowa, które znajdujemy w 12 rozdziale, a w 14 i 15 wierszu. Święty apostoł Paweł mówi tak: pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. Upatrując, jeżeli by kto nie odpadł od łaski Bożej, ażeby który korzeń gorzkości nie podrósł, a nie przekaził się przezeń, aby się wiele z was nie pokalało. Święty apostoł Paweł ostrzega nas jako ten wspaniały lekarz, że podobnie jak z chorobami cielesnymi, że właśnie człowiek chory powinien być odizolowany, jeżeli już jest nieuleczarnie chory. Jeżeli my widzimy, że człowiek już tak pobłądzi na drodze życia, że nie możemy nic dla niego uczynić, to
byłaby właściwe również w podobny sposób uczynić święty apostoł Paweł mówi, ażeby się wielu z was nie pokalało. I dlatego szczególnie co do braci starszych, święty apostoł Paweł to daje napomnienie, że bracia i starsi, bracia i siostry w zgromadzenie powinno bardzo zważać i pilnować tego, żeby ten korzeń gorzkości, a nauk różnych zmiennych poglądów, bo to powoduje potem, że nowe stworzenie rozchoruje się. Rozchoruje się, a czasem i umrze. Dlatego zgromadzenie powinno czuwać nad tym, żeby taki korzeń gorzkości się nie rozpowszechnił raczej, a żeby nie przekaził się i na innych. Dlatego czystość to zdrowie. I bracie i siostry, podziwiam was tutaj, nawet kiedy podziwiam tutaj Stany Zjednoczone, kiedy się przyglądam i kiedy byłem, jestem u braci, to widzę tą czystość, to piękno, tą kulturę, którą człowiek właśnie obtacza się, żeby i przyjemnie to jest. Ja nawet myślę, bracie i siostry, że przez tysiącleci w Królestwie Bożym to niewiele inaczej będą wyglądały te domy. Kiedy widzę tę sztuczną, tę klimatyzację, te urządzenia piękne, do których macie dzisiaj dostęp, a więc tak dbamy o to, o kulturę dla ciała, ale czy dbamy o kulturę dla ducha? Czy również w podobny sposób staramy się o otoczenie, o warunki, o taką samą kulturę dla naszego nowego stworzenia, dla naszych uszy, dla naszego umysłu? Bracia i siostry, nawet światowi ludzie. Niedawno czytałem jednej sławnego profesora kanadyjskiego ostrzeżenie, nawet w stosunku, nie bracia i siostry, żebym krytykował, ale ostrzega ludzi, że którą człowiek, jeżeli patrzy na jakiś obraz, jeżeli bierze książkę do ręki, to powinien się zastanowić nad tym, co to jest za to. I nawet przestrzega rodziców, że młodzież patrzy w telewizji i w kinach na niewłaściwe obrazy i właśnie potem rozwijają się różne bandytstwa i różne chuligaństwa, jak to u nas w Polsce nazywa, narkomania. A skąd to wynika? Że właśnie niewłaściwe środowisko, niewłaściwy sposób podejścia do tych ludzi, którzy się rozwijają. I sami ludzie, naukowcy, profesorowie ostrzegają dzisiaj ludzi. A co dopiero my jako chrześcijanie powinniśmy dbać, bracia i siostry, abyśmy my nie powodowali tych wirusów. My mamy się obmyć słowem prawdy i przez to możemy się chronić, ochronić przed stworzeniem. My, bracia i siostry, możemy się ochronić przed stworzeniem. Takim właśnie był jeden z wynalazców wirusów. Ciąg teorii samorodztwa, bo niegdyś ludzie do czasów profesora Pastera, wielkiego uczonego francuskiego, to właśnie była teoria Laplace i Lamarcka, że życie powstało z niczego. To tak zwane samorodztwo. Ale ciąg tej teorii zadał Paster, kiedy właśnie został wynaleziony mikroskop i on przez mikroskop odkrył wirusy. I jako pierwszy właśnie wynalazł szczepionkę przeciwko wściekliźnie, jako pierwszy. I on, kiedy pracował w swojej pracowni, patrzył przez to szkło powiększające, to widział wszystkie te zarazki tych chorób. To on był taki przesadny, że kiedy król francuski Filip zaprosił go na swój dwór, żeby w dowód uznania dla jego osiągnięć naukowych, a wyprawił taką ucztę, to również go zaprosił z żoną. To kiedy właśnie Paster przyszedł na tą ucztę, kiedy zostały rozdane naczynia do stołu, a on był krótkowidzem, to jeszcze patrzył tak przez te okulary, wziął złotą łyżeczkę, bo to były złote łyżeczki, wyciągnął chusteczkę z kieszeni, zaczął ją i wytarł ją jeszcze. To król się obraził, zawołał zaraz tego kamerdynera mitownicie. Gdybyście nie wyczyścili chusteczek, łyżę? Nie, mówi, wyczyściliśmy królu. Ale on był taki przesadny Paster, bo on na co dzień żył z tymi wirusami, z tymi mikrobami. Nie mu się zdawało, że one wszędzie są. Że nawet u króla łyżeczkę jeszcze w kieszeni chusteczkę wyciągnął i wypierał. Więc my, bracia i siostry, niech to będzie dla nas przykładem, żebyśmy byli tak przesadnymi pod względem nowego stworzenia. O taką przesadę, ona nam wcale nie zaszkodzi. Jako nowe stworzenia, nawet jeżeli by coś było nawet przesadnego, ale przecież to chodzi o nasze szczęście, o wieczność całą, o nasze życie, o naszą chwałę, o ten majestat, do którego my się wybieramy, a to jest zależne w tej chwili od zdrowia nowego stworzenia. Od tego zdrowia, jeżeli my będziemy dbać o niego. Dlatego, bracia i siostry, właśnie dzisiaj widzimy, że nie jeden raz nawet musi przyjść lekarz do chorego, aby go wyleczyć, a to czasem musi mu nawet wymienić krew. Tak zwana transfuzja krwi musi nastąpić. I Pismo Święte mówi, że my również powinniśmy oddać życie za brata. Jeżeli by nawet przyszło nawet przelać krew za naszych braci, to myśmy powinni to uczynić, czy zaprawdę. Tak jak nasi bohaterzy, wielu takich było bohaterów w mrokach średniowiecza, którzy oddali życie za tą piękną prawdę, a my dzisiaj prawie że żadnych doświadczeń z tej strony nie mamy. Prawie że żadnych. Żyjemy sobie spokojnie, a widzimy w wielkim błogosławieństwie Bożym. Dlatego jeżeli idziemy do braci z napomnieniem, to kogo mamy najpierw zbadać? Tego brata czy siebie? Pismo Święte mówi, że siebie. Czy nie jestem uprzedzony? Jakie mną kierują motywy? Jeżeli idziemy z napomnieniem do brata, to najpierw siebie mamy zbadać. Jakie mną kierują was motywy? Nie danego brata, tylko najpierw siebie. Czy idę z miłością, uczuciem, z olejkiem? Jakie mną motywy kierują, że ja idę teraz do tego brata, aby go napomnieć? To jest, bracie i siostry, bardzo ważne. Bo
Pismo Święte mówi, że kiedy jesteśmy zdrajcami? Czy kiedy odmawiamy? Nie, bo Pismo Święte odmowę porównuje do czego? Do morderstwa. Bracia i siostry są na tyle starymi badaczami, że nie potrzebują odczytywać tych wierszów. Odmowę Pismo Święte porównuje do morderstwa. Do morderstwa. A zdrajcami jesteśmy wtedy, kiedy wysłuchujemy obmówcę. Kiedy wysłuchujemy obmówcę, to jesteśmy zdrajcami, mówi Pismo Święte. Bo nasz kodeks karny jest zapisany w Ewangelii Świętego Mateusza. Bardzo pięknie Chrystus nam go zapisał w 18 rozdziale. Dla tych lekarzy, którzy mają dbać o to nowe stworzenie. U kogoś i u siebie. Tam jest kodeks karny. Jeżeli zgrzeszył brat twój, to jak, mówi Pismo Święte? Weź bęben i przejść, albo trąbę i przejść przez całe miasteczko i wszystkim powiedz, co on zrobił? O nie, bracie, to chce iść. Napomnij go. A jeżeli odrzuci, to doprowadź dwóch braci jeszcze. A wtedy doprosta sprawę podstaw. Jeżeli jeszcze odrzuci, nie przyjmie, a jeżeli jest sprawa poważna, dopiero sprawę podstaw przed zgromadzeniem. To jest najpiękniejszy kodeks karny, jaki nam Chrystus Pan pozostawił. Dlatego, bracie i siostry, Piotr się pyta Pana, ile razy mam odpuścić temu, co mi krzywdę uczynił. Czy mówi siedemkroć? Jemu się już zdawało, siedemkroć to. Ile to jest razy? A jak mu Pan powiedział? 77. To się już nie mogło zmieścić w głowie Piotra. Jemu się zdawało, że jak 7 razy odpuszczę temu, kto mi krzywdę uczynił, a Panu powiedział, to jeszcze wcale nie jest za dużo. 77, kiedy jeszcze jak mu odpuścić. Dlatego widzimy, to są słowa Zbawiciela. I my powinniśmy, bracia i siostry, stosować się do tego i pamiętać do tego, bo ten Jezus Chrystus, kiedy pokazał się świętemu Janowi na wyspie Patmos, to kazał mu zmierzyć Kościół czym? Złotą miarą. Zmierz Kościół złotą miarą. A tą złotą miarą, którą miał zmierzyć święty Jan, to jest złota reguła chrześcijańskiej miłości. I dlatego jak bardzo nam brak w tym postępowaniu delikatności w słowie, w czynie, bardzo często cechuje nas grubowatość, opryskliwość, a czasem nawet niewłaściwie bardzo się zachowujemy. I dlatego musimy bardzo pamiętać w postępowaniu z naszymi braćmi, siostrami, z naszymi bliźnimi, z naszymi sąsiadami. Żebyśmy byli delikatni w obejściu, w słowie, w czynie, a nie powinniśmy być grubowaci i opryskliwi. Ta delikatność chrześcijańskie uczucia miłości. I dlatego kończąc nasze rozważania, bracia i siostry, jeszcze chciałem krótko wspomnieć, że jest taka choroba, medycyna zna taką chorobę, która się nazywa schizofrenia. To są chorzy z urojenia. Ludzie, którzy są zdrowi, ale zdaje im się, że są chorzy. Bez przerwy mu się zdaje, że on już umrze. Zdaje mu się, że wszyscy czyhają na jego życie. To jest taka mania prześladowcza u człowieka. Że on z nikim nie będzie rozmawiał. I to lekarze określają. Taki człowiek w każdym widzi swojego wroga. Prawdopodobnie na tą chorobę chorował Saul, który ścigał Dawida, który gotów był zamordować własnego syna. Rzucił oszczepem, jak bracia i siostry wiedzą. To są ludzie, którzy są chorzy z urojenia. Że im się zdaje, że bez przerwy ktoś mówi o nich, że bez przerwy im ktoś krzywdę czyni. I takim nie powinien być chrześcijanin. My czasem znamy takich ludzi, prawda? Spotykamy takich ludzi, że z nikim nie może być w zgodzie, w sympatii. Bo cokolwiek dla niego nie uczynić, to on zawsze widzi we wszystkich wroga. Cokolwiek nie uczynili. Nawet lepiej z daleka od takich ludzi. Ale takim nie powinien być chrześcijanin. Albo mania wielkości. O, to bracie i siostry, też niebezpieczna choroba. Mania wielkości. U nas jeden z braci, którzy pracuje w lecznictwie, nam opowiadał, widzi człowieka, u nas jest pod Krakowem szpital, dla ludzi, którzy chorzą i chorują umysłowo, to ten człowiek bez przerwy trzymał rękę w górze i palec, tak wyciągnięty. To jak go się pytał lekarz, dlaczego ty to rozrobisz, nie opuścił na dół. To on mu powiedział, że jak ja tę rękę opuścił na dół, to cały świat by się zawalił. Dlatego on uważał, że musi trzymać całą rękę wyciągniętą w górę. Tacy są ludzie niektórzy. Że bez nich to by wszystko się rozleciało. Cały świat by się zawalił, jakby mnie brakło, jakby mnie nie było, jakbym ja nie powiedział, jakbym ja nie urządził. Ale takim chrześcijanin nie może być na tej siostry. On nie może chorować czasem na tą chorobie, która nazywa się mania wielkości. I dlatego dzisiaj widzimy przepełnione szpitale psychiatryczne, żeby na tej siostry wiedzieli. Dzisiaj właśnie ludzie widzimy nie tylko w szpitalach, ale i w tych psychiatrycznych szpitalach znajdujemy również chorych. I dlatego dzisiaj jest cała ludzkość chora. I chory świat potrzebują lekarza. Nawet u nas w Rzymie, w Europie, to był zjazd wszystkich naukowców, a właśnie w całej Europie, którzy w Rzymie się zebrali, a Polskę reprezentował tam w Warszawie profesor Aleksandrowicz. To on, nie mam tego wycinka, napisał piękny artykuł w prasie, że zebraliśmy się u łoża chorej ludzkości. Że mówi, dwa kardynalne niebezpieczeństwa grożą ludzkości. Głód, wojna, a trzecie to analfabetyzm. Bracie i siostry, 50% ludzi na świecie czytać i pisać nie umie. Nie uwierzyliście w to. A bracie i siostry, a resztę to 2,6% ludzi przybywa na świecie, a 1,4% żywności tylko. na świecie przybywa. I dzisiaj mówi tak, że nauka nie znajduje wyjścia już. Tak odpowiedział ten profesor Aleksandrowi. Że zebraliśmy się u łoża chorej ludzkości, ażeby podnieść chory świat i żeby poradzić, co z nim jeszcze uczynić. Taki cały świat jest dzisiaj chory. Chore kościelnictwo ratuje swoją słabość. Partie polityczne się łączą. Kościelnictwo się łączy, próbuje się ratować ekumenizmem. Łączą się wszystkie religie w całość. To również w proroctwach mamy przepowiedziane, jak Pan pozwoli, to nawet chciałbym z braćmi i siostrami podzielić się naszymi wrażeniami europejskimi na ten temat kiedyś przy okazji. I widzimy ten cały chory świat. A bracia i siostry, widzimy, tak jak ja już wspomniałem o tym profesorze tutaj z Kanady, który napisał taki artykuł zbrodnia, która uchodzi bezkarnie. Że mówi, jak człowiek zamorduje, to się go sądzi. Ale mówi, to co się pokazuje dzisiaj na ekranach kin, po czym się karmi dzisiaj ludzi w prasie, w telewizji, to na to nikt nie zwraca uwagi. I profesor ten napisał pod takim tytułem ten artykuł, zbrodnia, która uchodzi bezkarnie. I tam nawet wspomniał taki artykuł, że to są chorzy tacy radioidioci nazywał. Człowiek dzisiaj naraz trzy czynności robi. Je, nie może se pojeść, jak nie ma gazety przed sobą, musi mieć, żeby czytać od razu. I jeszcze radio musi być przekręcone. A to bracie i siostry, a on umysł ludzki może tylko jedną się rozwiązać. Musi mu radio grać, gazetę musi czytać i dopiero wtedy łyżkę bierze i do talerza siada. I ten profesor przestrzega. Przestrzega ludzkość. Dlatego my, bracie i siostry, kończymy nasze rozważania i na zakończenie chciałem braciom i siostrom powiedzieć właśnie taki artykuł, pewne zdarzenie. W Polsce żył sławny profesor. Sławny lekarz. Nie wiem, czy to jest prawda, ale czytałem taką historię, że on właśnie spisywał z całego swojego życia swoje doświadczenia. To znaczy inni lekarze wiedzieli o tym. Ale nie pozwolił, nie otworzył tej książki, zapieczętował ją, tylko powiedział, że dopiero jak on umrze, to pozwoli ją otworzyć. I kiedy właśnie umarł, ona była zapieczętowana, to rodzina sprzedała tą książkę do innym profesorom za wielką sumę pieniędzy. Kolegium profesorskiemu z jednego uniwersytetu. I kiedy ci profesorzy otworzyli tą książkę grubą, potężną, zaczęli otwierać kartki. Pierwsza kartka próżna, czysta. Ten lekarz. Druga czysta, trzecia czysta, czwarta czysta, próżna ta księga. A na ostatniej stronie było napisane tylko jeden wiersz, taki krótki. Trzymaj zimno głowę, a gorąco nogi, kiszek nie opychaj, będziesz zdrów, mój drogi. Taki ten lekarz na sam koniec znalazł dla ludzkości. Całych doświadczeń swojego życia. Trzymaj zimno głowę, a gorąco nogi, kiszek nie opychaj, będziesz zdrów, mój drogi. Dlatego widzimy, bracie i siostry, bezsilną ludzkość. I my to, co powiedział, kończąc tym pięknym wierszem w proroctwie Malachiasza, w czwartym rozdziale, a w drugim wierszu. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wyjdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego, wtedy wchodzić będziecie i porośniecie jako cielęta karmne. Kiedy wyjdzie to słońce sprawiedliwości, a bracie i siostry, kiedy ostatni członek ciała Chrystusowego zostanie wzięty za którą zasłonę, kiedy rozpocznie się to wspaniałe królestwo, a ten świt nowego dnia, to dopiero wejdzie to słońce sprawiedliwości, a na skrzydła, a zdrowie będzie na skrzydłach jego. Zostanie dla całej ludzkości przywrócone zdrowie, szczęście, pokój, radość i żywot wieczny, ale nie przez ludzkie czynniki, tylko właśnie przez boską interwencję, przez Jezusa Chrystusa, przez Jego właśnie wielką ofiarę dokonaną na górze Kalwarii. A my, bracia i siostry, chcemy wytrwać na wąskiej drodze, dlatego abyśmy mieli z Chrystusem również udział w tej pięknej pracy, uzdrawiania całej ludzkości i dlatego dzisiaj, bracia i siostry, dbajmy o zdrowie nowego stworzenia, abyśmy mogli się znaleźć za którą zasłoną, czego bracia i siostrom życzę, to daj Boże, amen.